Dzisiaj, kochani, chciałbym, żebyśmy pod wpływem tego przesłania, które postaram się wam przekazać, jakie Bóg ma dla nas ze swojego słowa, chciałbym, żebyśmy zbliżyli się do Jezusa, żeby rozpaliło się w nas na nowo pragnienie przebywania z Nim, wpatrywania się w Niego, żeby wszystkie inne pragnienia zostały wyparte tym jednym pragnieniem, żeby mieć Jego dla siebie, żeby On był nasz. Chciałbym, żeby na nowo w nas odnowiła się miłość do naszego Zbawiciela. I jest wiele fragmentów z Pisma, które moglibyśmy wykorzystać, żeby Bóg ich użył do tego, żeby w nas zdziałać taką zmianę. Ja dzisiaj wybrałem Psalm 45. Więc otwórzmy Biblię na tym psalmie. Psalm 45. To był psalm wykorzystywany przez lud Królestwa Judy, prawdopodobnie wiele razy w historii tego królestwa, z okazji małżeństwa króla. W pierwszej części mamy opis wspaniałości króla, który się żeni. Potem psalmista przechodzi do opisu zaszczytu, jakiego dostępuje małżonka tego króla. I na koniec jest błogosławieństwo pary królewskiej. Zanim zaczniemy przechodzić przez kolejne fragmenty tego psalmu, chciałbym, żebyśmy poznali trochę kontekst, bo to nam pomoże lepiej zrozumieć przesłanie całego psalmu. Musimy wiedzieć, że dynastia króla Dawida to nie była zwykła dynastia, takie jak inne dynastie królewskie. Bóg chciał użyć tej dynastii w szczególny sposób do zbudowania swojego królestwa na ziemi. Bóg dał różne obietnice w całej historii Starego Testamentu. Obietnice, które wskazywały na to, że to Królestwo Izraela miało być Królestwem Bożym, rozciągającym się na cały świat i trwającym całą wieczność. Taki jest kontekst tej dynastii króla Dawida. On i jego potomkowie mieli zaprowadzić to Królestwo Boże na ziemi. I kiedy patrzymy na treść tego psalmu, to widzimy, jak lud Boży cieszy się swoim królem, który właśnie żeni się. Lud Boży cieszy się i jakby treścią, przesłaniem tego psalmu jest taki okrzyk ludu: jesteś wspaniały, nasz królu, cieszymy się Tobą, Ty jesteś naszym wybawicielem namaszczonym przez Boga, który przyniesie nam Królestwo Boże na ziemię. Natomiast obserwując rzeczywistość XXI wieku, jak patrzymy dookoła, no to nie udało się chyba królom judzkim zaprowadzić Królestwa Bożego na ziemi. Jak widzimy, mamy różne inne państwa, wrogie Bogu. Ale obietnice Boże nie zawiodły, kochani. Jeszcze historia świata się nie skończyła i tym namaszczonym królem, potomkiem z linii Dawida, tym, który przyniesie to Królestwo Boże, jak wiecie, jest Jezus Chrystus. O Nim jest powiedziane w Ewangelii Łukasza: i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Ten psalm mówi więc o kolejnych królach judzkich, o ich małżeństwie, ale mówi też o tym ostatecznym królu, o Mesjaszu, o naszym królu. Jest to szczególnie podkreślone w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale. Tam nawet autor listu cytuje dwa wersety z naszego psalmu dzisiejszego. Czyli ten psalm odnosił się, musimy to pamiętać, odnosił się do kolejnych królów judzkich, ale odnosi się ostatecznie do Chrystusa, który jest tym ostatecznym wybawicielem świata, który przyniesie Królestwo Boże na ziemię. A skoro ostatecznie odnosi się do Chrystusa, to małżonka opisana w tym psalmie jest ostatecznie Kościołem, którego Chrystus nazywa swoją oblubienicą. Tak więc możemy z dwóch perspektyw patrzeć na ten psalm. I przeczytajmy trzy pierwsze wersety. Przewodnikowi chóru, na nutę lilię, pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wyzbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak ryle zbiegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. skrócie można powiedzieć, że do tej pary mamy takie stwierdzenie: Królu, jesteś wspaniały. Dlaczego w ogóle powstał ten psalm? Dlaczego ta pieśń została napisana? Artysta, który ją napisał, był przesiąknięty przyjemnością, jak widzicie. Serce moje wezbrało mię słowem. Był przesiąknięty przyjemnością ze swojego króla, którego widział i podziwiał. Jak mówi, jego król jest najpiękniejszym spośród swojego ludu. A to było bardzo ważną rzeczą w tamtych czasach, żeby król wyróżniał się swoim wyglądem. Na przykład w pierwszej księdze Samuela czytamy opis pierwszego króla izraelskiego. Jest napisane: nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król. Takim się podobał ten król Saul. Taki był piękny. Także mowa królów była gładka i piękna. Psalmista tutaj mówi: rozlany jest wdzięk na wargach twoich. Zachwyca się też mową króla. Nawet Herod, kiedy wygłosił mowę do ludu w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, to ludzie byli zauroczeni jego słowami, tego Heroda niedobrego, i mówili: Boży to głos, a nie ludzki. Tak się zachwycali mową królewską. I tak się zachwyca psalmista swoim królem. Mówi, że jest najpiękniejszy i ma gładką mowę, piękną. Więc kochani, pomyślcie, o ile bardziej my możemy się zachwycać naszym królem. Królem, który jest królem niebios, całego wszechświata. Królem Jezusem. Przypomnijcie sobie momenty, na pewno takie mieliście, że zobaczyliście coś z Jego wspaniałości, kiedy czytaliście Słowo Boże albo słuchaliście kazania, że zobaczyliście coś z Jego piękna i nie potrafiliście swoich myśli oderwać od Niego, tylko wpatrywaliście się w Jego chwałę. Albo jak słuchaliśmy Jego słów, jak stwierdzaliśmy, że Jego mowa jest piękna, gładka, przyjemna w słuchaniu. Czyli inaczej mówiąc, kiedy czytaliśmy w Biblii Jego słowo i dotykało nas, to wtedy mogliśmy mówić, tak jak w Psalmie 19 jest napisane, że Jego słowo jest słodsze niż miód i cenniejsze dla nas niż złoto nawet. Bo Jego słowa są w stanie nas pocieszyć, kiedy jesteśmy smutni. Jego słowa są w stanie nas ocucić, kiedy jesteśmy w takim odrętwieniu duchowym. Przywołać do porządku, kiedy grzeszymy. Dać nam nadzieję. Mogą nauczyć nas mądrości. Dodać nam siły, kiedy nam jej brakuje. Król wypowiada się w taki sposób, że jest to miłe dla naszego ucha i nas buduje. Więc kiedy się spotykamy w Nim w słowie i w modlitwie, to możemy czerpać taką przyjemność z tego spotkania, z oglądania naszego Króla i ze słuchania Jego słów, że pieśni naturalnie będą z nas wypływać, tak jak ta pieśń, którą psalmista napisał. Problem polega jednak na tym, że nie zawsze tak jest, jak wiecie. Nie zawsze, kiedy czytamy Biblię i kiedy się modlimy, to nasze serce jest poruszone. Niestety rzeczywistość jest taka, często jest taka, że mamy trudność i zmagamy się. Czytamy tę Biblię i nie widzimy chwały Boga i niektórzy nawet się poddają i przestają czytać z tego powodu, że im się to wydaje trudne i nie daje efektów. A problem wynika z tego, że jesteśmy ludźmi, w których ciągle mieszka grzech. Jako odrodzeni przez Ducha Świętego grzech nie ma nad nami panowania już, ale ciągle w nas mieszka i ciągle ma wpływ na nas. O niewierzących, nad którymi grzech ma zupełne panowanie, jest powiedziane w drugim liście do Koryntian, że diabeł zaślepił ich umysły, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Ich oczy są zamknięte, ich umysły zaślepione, nie widzą chwały Chrystusa. Natomiast my, którzy już przeszliśmy ze śmierci do życia, nasze oczy są w stanie być otwarte, ale często w wyniku grzechu są przymknięte i nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej chwały Bożej. I musimy się modlić, tak jak psalmista w Psalmie 119. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twojego. To jest dobra modlitwa przed czytaniem Biblii. Otwórz oczy moje, żebym oglądał Twoją chwałę, Twoją cudowność. Pragnę tego. jest tym, czym możemy się pocieszać, kochani, to, że nasze oczy tak, mogą być często zamknięte i musimy się modlić o ich otwieranie, ale Jezus, kiedy się modlił do swojego Ojca w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, to powiedział, że żywotem wiecznym jest to, aby ludzie poznali Boga i poznali mnie. I my, którzy mamy życie wieczne, będziemy poznawać Boga coraz bardziej. Jego Duch jest w nas, Duch otwiera nam oczy. I kochani, nie poddawajmy się, ale wytrwale czytajmy Jego Słowo. Wytrwale módlmy się do Niego, bo mamy w sobie życie wieczne i będziemy widzieć chwałę Króla, będziemy się Nim zachwycać. To jest pewne, bo Duch Święty w nas działa. Tego dobrym napomnieniem dla nas są słowa Jezusa z Księgi Objawienia, Jana. Bądź gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli upamiętajmy się. Każdego dnia upamiętajmy się na nowo. Niech te oczy mają łatwiej, żeby się otworzyć. Niech ten grzech nie przycięnie nam obrazu. A Jezus przyjdzie, On puka. Otwórzmy Mu drzwi pokutą i niech z nami ma tą wieczerzę, żebyśmy ucztowali, zachwycali się Jego słowami, zachwycali się pięknem Jego chwały. Przejdźmy dalej do kolejnych wersetów. Przeczytajmy od 4 do 10. Dłuższy fragment. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. A prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre. Ludy padają pod nogi twoje. Upadnie serce wrogów króla. Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza twego. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje. Małżonka stoi po prawicy twojej, zdobna złotem z Ofiru. Możemy streścić ten dłuższy fragment słowami: Królu nasz, jesteś potężny, potężny w boju, jesteś sprawiedliwy w panowaniu i jesteś bogaty we wszelkie dobro, którego możesz nam udzielać. Król jest potężny, sprawiedliwy i bogaty. I w tamtych czasach, w czasach Królestwa Izraela, ludzie właśnie chcieli mieć takiego króla nad sobą, który by ich chronił przed innymi narodami, który by ich sprawiedliwie sądził i który zapewniłby im dobrobyt. W pierwszej księdze Samuela czytamy, jak lud zwrócił się do Samuela, żeby właśnie ten ustanowił im króla nad nimi. I ludzie mówili tak: i my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Chcemy mieć króla, który będzie prowadził za nas te wojny, będzie nas sądził sprawiedliwie, będzie nam zapewniał dobrobyt w kraju. Więc jeśli dawniej ludzie polegali na królach, żeby oni im tak służyli, to ile bardziej my możemy polegać na naszym Królu Jezusie dzisiaj, w naszej sytuacji. Nasz Król Jezus jest potężny. Zobaczcie, w wersecie 4 jest powiedziane: bohaterze. Tak się zwraca psalmista do swojego króla. W wersecie 5 pod koniec mówi: prawica twoja dokona cudownych czynów. To będą wielkie dzieła. To będzie wspaniała walka, którą stoczy i dokona wielkich czynów. Nasz król, dodatkowo król Jezus, jest sprawiedliwy w swoim panowaniu. Jest powiedziane w wersecie 7, że berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. A w wersecie 8, że nasz król miłuje sprawiedliwość. Nie jest tak, że nasz król pokona naszych wrogów, a potem będzie rządził twardą ręką i będzie nam źle w jego królestwie. Ale wręcz przeciwnie, on pokona wrogów, którzy nas gnębili i w jego królestwie wreszcie zaznamy spokoju. To będzie sprawiedliwe panowanie, to będzie okres pokoju, radości cieszenia się królem, jego sprawiedliwymi rządami. Ale po trzecie, nasz król też jest bogaty. Zobaczcie, jego szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Mieszka w pałacach z kości słoniowej, rozwesela gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie jego, a jego małżonka ma szaty zdobne złotem z Ofiru. Tam jest bogactwo, luksus, przepych. I to nie jest dlatego, żeby król to zachłanie trzymał dla siebie, ale chodzi tutaj o to, że ten król, który pokonał naszych wrogów i który rządzi nad nami, to nie będą rządy króla, który nie może nic nam dać, ale to będzie król, który opływa w bogactwo i to bogactwo w sprawiedliwości króla rozpłynie się po tym królestwie i my będziemy tego doświadczać, tego wreszcie spokoju, zaspokojenia. Wszystko, co jest nam potrzebne, będzie nam dane i duchowo, i materialnie, kiedy jego królestwo wreszcie przyjdzie na ziemię. I możemy się zachwycać tym królem, który jest potężny, który jest sprawiedliwy i bogaty. Więc możemy na nim polegać i w sferze duchowej, kochani, bo przecież kiedy walczymy duchowo w okręgach niebieskich, jak to jest w liście do Efezjan powiedziane, z tymi siłami, mocami, zwierzchnościami, to Paweł pisze w tym liście, że umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Pan jest tym, który nas prowadzi do boju. Czyli nawet kiedy prowadzimy walkę duchową teraz, nie musimy czekać na przyjście Jego Królestwa, żeby walczyć. Teraz walczymy i już teraz On nam przewodzi w tej walce. Ale też jest powiedziane, że On zwycięży. W pierwszym liście do Koryntian napisano, że On zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. My się zmagamy, ale nadejdzie dzień, kiedy już nie będzie zmagania. Zostanie wróg zniszczony i będziemy już duchowo uspokojeni, bezpieczni. Nie będzie już zmagań. Ale też mamy bogactwo. To nie jest tylko król, który wojuje i rządzi, ale który udziela nam. Więc duchowo jest powiedziane, że jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Niczego nam nie brakuje, kochani. To jest król, do którego możemy się zwrócić, którym możemy się zachwycać, że udziela nam ze swojego bogactwa duchowego. A jak to w fizycznej sferze jest? Bo w duchowej to wiemy, ale jak to jest w fizycznej sferze, kiedy właśnie dosięgają nas choroby, cierpienie, strata, ból? Musimy przejść przez takie rzeczy do czasu nastania Jego Królestwa, ale jest też obietnica dla nas, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Wszystkie złe sytuacje, które nas spotykają, Bóg zamienia w dobro ostateczne. Czy zobaczymy je teraz, czy zobaczymy je przy przyjściu Jego Królestwa, to może być różnie, w zależnie od sytuacji, ale Bóg zamienia to w dobro. Możemy mieć ufność. Nasz Król już teraz nas chroni, nasz Król już teraz nam błogosławi. I duchowo, i fizycznie, mimo że przechodzimy przez choroby. A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć. Tak mówi pierwszy list do Koryntian. To się skończy, kochani, te choroby, ból. Bóg teraz zamienia to w dobro, a przyjdzie moment, kiedy tego już w ogóle nie będzie. No tak, więc jest tak, że król nas chroni, jest taki cudowny, ale my mamy problem z ufaniem mu, prawda? Często dopadają nas zwątpienie, zmartwienie, stres. Przychodzą ciężkie sytuacje i mamy problem, bo tak jak w dawnych czasach ludzie nie zawsze polegali na Bogu w Królestwie Izraela, ale na przykład zwracali się o pomoc do Egiptu czy do innego potężnego państwa, albo jak to słownictwem Starego Testamentu polegali na wozach i koniach, zamiast zwrócić się do swojego Boga i pokutować, tak i my często staramy się może o własnych siłach w takich ciężkich sytuacjach zwyciężyć, zamiast po prostu zaufać Bogu, Jego obietnicom. Całe szczęście my jesteśmy nowym stworzeniem i jak mówi drugi list do Koryntian, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I my jesteśmy nowi w środku i możemy mieć zmagania, ale jak też jest w tym liście powiedziane, kiedy oglądamy tą chwałę Pana jak w zwierciadle, to zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. I stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który tak doskonale ufał swojemu Ojcu. Więc jest ta nadzieja dla nas. Jest w tym życiu, nie ufamy zawsze idealnie Bogu, ale ufamy Mu coraz bardziej w miarę upływu naszego życia, bo Duch Święty w nas działa w tym nowym stworzeniu i stajemy się coraz bardziej podobni do naszego Pana. Więc kochani, ja lubię to sformułowanie z Psalmu 20. Niech to będzie takie nasze motto we wszystkich zmaganiach. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. On jest tym, który jest potężny w boju. On jest tym, który rządzi sprawiedliwie. On jest tym, który jest bogaty we wszystko, co nam potrzebne. Więc takim dobrym zastosowaniem tej prawdy jest, żebyśmy poznawali Boże obietnice, wyławiali je ze Słowa Bożego i karmili się nimi w trudnych sytuacjach. Bo to jest klucz do tego, żeby wzbudzać wiarę w takich sytuacjach. Mieć Słowo Boże pod ręką, mieć te obietnice. I wtedy Duch Święty może tego użyć, żeby nas przemienić i dać nam więcej zaufania do tego wspaniałego Króla. Dobrze, kochani, to widzimy już w tych pierwszych dwóch fragmentach, że Król jest piękny, ma piękną mowę, potem, że jest takim wspaniałym bohaterem, który dobrze rządzi i jest bogaty. A teraz przeczytajmy wersety od 11 do 16. Tutaj już przechodzimy do opisu małżonki króla. To coś z nami wspólnego. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Dobrym stwierdzeniem tego fragmentu jest: ten wspaniały król chce nas dla siebie. Chce nas jako swoją małżonkę. W tamtych czasach kobieta, która wychodziła za mąż, przechodziła spod opieki ojca pod opiekę swojego męża. Widzimy to w tym sformułowaniu: zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Zostaw to, co było dawniej. Zobacz, jaką wspaniałą przyszłość masz przed sobą. Coś zostawiasz, ale coś bierzesz w zamian, coś lepszego. A w dodatku kobieta, która zostawała żoną króla, to dopiero dostępowała zaszczytów i tej lepszej przyszłości. Poddani króla oddawali jej cześć. Zobaczcie, córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Tyr był bardzo bogatym rejonem i z tego rejonu ludzie przychodzili złożyć hołd tej małżonce króla. Odnieśmy to do siebie, jak to w duchowej rzeczywistości będzie, kiedy będziemy w niebie synami i córkami królewskimi, jak aniołowie będą nam służyć, jak my będziemy panować nad tym wszystkim razem z naszym Królem Jezusem. Dalej, ta małżonka króla była ubierana w najpiękniejsze szaty. Zobaczcie, że jej szata była cała obciążona perłami, złotem tkana. W dodatku przebywała w pałacu królewskim. Ale ponieważ ten psalm ostatecznie odnosi się do Chrystusa i do nas, my jesteśmy tą małżonką. I jakiego zaszczytu my dostępujemy, jeśli przychodzimy na wezwanie tego Króla, który chce nas dla nas, do małżeństwa? Jezus pragnie małżeństwa z Kościołem. I my mamy obietnicę, że przyodziejemy się w ten nieskazitelny ubiór. Jest powiedziane, będziemy bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. I Król będzie czerpał przyjemność z naszego widoku. Tak jak tamten król czerpał przyjemność ze swojej małżonki. Jest powiedziane w Księdze Objawienia o Kościele: dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. My będziemy tak pięknie ubrani jako małżonka króla, że on będzie się nami zachwycał. I będzie wesoło podczas tego małżeństwa. Jest powiedziane: rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. To jest nasza przyszłość, kochani, jako małżonki króla, króla panów. I znów przechodzimy do problemu, z jakim się zmagamy jeszcze tutaj na ziemi, zanim to królestwo przyjdzie. Paweł pisze do Koryntian tym językiem małżeństwa. Zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Tak więc jesteśmy zaręczeni, ale diabeł próbuje zwodzić i próbuje nas odciągać od naszego wspaniałego małżonka, na którego czekamy. Jesteśmy zaręczeni, ale nasze myśli mogą zostać skażone i możemy utracić to szczere oddanie się Chrystusowi. No, kochani, żeby do tego nie dopuścić, tylko właśnie, żebyśmy zostali jako ta dziewica czysta na ten moment zaślubin, żebyśmy trwali wiernie przy naszym Panu, żeby nic nas nie odciągało od Niego. Żadna rzecz, jaką mamy, żadne nasze hobby, żadne pragnienie, żadne cierpienie, dobre rzeczy, złe rzeczy, żeby nic nas nie odciągało od szczerego oddania się Chrystusowi, naszemu małżonkowi. A obietnica dla nas jest taka, że jak będziemy się starać, to nie jesteśmy w tym sami. Ale jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian, że Bóg utwierdzi nas aż do końca, tak iż będziemy bez nagany w dniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Więc dobrym napomnieniem, zachętą są słowa Jezusa dla nas. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Dlatego, kochani, straćmy swoje życie dla Niego. Oddajmy się Mu zupełnie. To jest nasz kochany narzeczony. My Jego oblubienicą jesteśmy. I oddajmy się cali Jemu. Przejdźmy teraz dalej do błogosławieństwa. Mieliśmy opis wspaniałości króla, mieliśmy opis zaszczytu, którego dostąpiła małżonka, a teraz mamy błogosławieństwo pary królewskiej. I czytamy w wersetach 17 i 18 tak. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnią imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Inaczej mówiąc, król ma wieczne błogosławieństwo. Król i jego małżonka są błogosławieni na wieki. W tamtych czasach kobieta, która zostawiała dom swojego ojca i przechodziła pod opiekę swojego męża, tak jak mówiłem, nie tylko zostawiała coś w tyle, ale i miała coś przed sobą. Te dzieci, o których mowa, które ustanowi książętami na całej ziemi. Żona króla z dynastii Dawida miała właśnie tę obietnicę Bożą, że nadejdzie taki potomek, który będzie królem na całej ziemi i jego synowie będą rozdzieleni jako książęta po całej powierzchni. Jak wiemy, to żadna z żon królów judzkich nie doświadczyła wypełnienia tej ostatecznej obietnicy, bo ona odnosi się do nas, którzy jesteśmy małżonką tego ostatecznego króla, wybawiciela. I tutaj zmieńmy trochę sposób myślenia z tej metafory, że jesteśmy małżonką króla, na inną metaforę, że jesteśmy dziećmi z tego małżeństwa. Bo to jest też metafora, która często jest używana w Starym Testamencie w odniesieniu do Izraela i w Nowym Testamencie, na przykład w objawieniu Jana, do Kościoła. Że Kościół jest małżonką, Chrystus jest mężem, a my jako członkowie Kościoła jesteśmy dziećmi z tego związku i my będziemy tymi książętami ustanowionymi na całej ziemi. Bo my jesteśmy królewskimi dziedzicami. Jest powiedziane w objawieniu, że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. A w liście do Koryntian pierwszym czytamy, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Nas czeka właśnie ta książęca rola w Królestwie Bożym, jako dzieci z tego małżeństwa Kościoła i Chrystusa. Będziemy, jak czytamy w tym psalmie w wersecie 17, ustanowieni książętami na całej ziemi. To jest dobra przyszłość, która nas czeka, kochani, wraz z nadejściem Chrystusa i Jego Królestwa. Pokusą dla nas na tym świecie jednak ciągle jest to, kiedy żyjemy w świecie, który jest wrogi Bogu i Jego Królestwu i kiedy ten stary Adam ciągle w nas tkwi, ta stara natura, jeszcze diabeł kusi, to jest ten problem, że czasami jesteśmy jak ludzie tego świata, których udziałem jest tylko to życie. W naszym zachowaniu czasami upodobniamy się do tych ludzi. Ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa i którzy odrzucają Go, dla nich całym życiem jest ten świat. I jak przeminie ich życie, to i oni przeminą, i świat przeminie i nie ma dla nich nadziei. Ale my jesteśmy jak ten człowiek, który znalazł ukryty skarb na roli i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą rolę. My jesteśmy jak ludzie, którzy zostawiają to, co nas ogranicza od Królestwa. Zostawiamy to życie i patrzymy w przyszłość, na nadejście naszego Królestwa, na nadejście naszego Króla. I oczekujmy żarliwie tego, kochani. Nie zaspokajajmy się tym, co mamy tutaj. Jakby to było nasze królestwo, jakby to było nasze ostateczne życie. Ale wypatrujmy w przyszłość z niecierpliwością, z takim głębokim pragnieniem, żeby już to królestwo nadeszło. Tak jak uczył nas nasz Pan. Módlcie się, przyjdź królestwo Twoje. Tak się módlmy. My już czekamy na to. Nie jesteśmy zaspokojeni tym, co widzimy do tej pory w naszym życiu. Chcemy nowego świata, nowego królestwa. Więc podsumowując, kochani, kiedy patrzymy teraz na treść tego psalmu, to widzimy nie tylko opis małżeństwa jednego z królów judzkich, ale ceremonię ślubną baranka, której opis też znajdujemy w Księdze Objawienia. Ceremonię, kiedy Kościół jako oblubienica cieszy się swoim małżonkiem, królem Jezusem. I cały psalm możemy streścić takim stwierdzeniem: Ty, Jezu, jesteś naszym wspaniałym królem, Mesjaszem, który namaszczony przez Boga przyniesie nam na ziemię Królestwo Boże. Ty nas wybawisz od wszystkiego. Ty będziesz wspaniale nad nami panował. My się Tobą zachwycamy. O tym jest ten psalm, kochani. To jest zachwyt nad królem. I przylgnięcie do Niego w zachwycie. Więc cieszmy się swoim królem. Używajmy tego psalmu, żeby wychwalać Jezusa i żeby budować pragnienie życia dla Niego, żeby żyć nadejściem Jego królestwa, żeby ufać Mu. Takie cztery główne wnioski można wyciągnąć z tego psalmu. Takie zastosowania. Po pierwsze, z pierwszej części psalmu pamiętamy, że król jest piękny i ma cudowną mowę. Więc jakie zastosowanie jest? Proste. Czytajmy Biblię. Jeśli zaniedbaliśmy ostatnio czytanie, to czas powrócić. Może jakiś plan czytań albo wydzielenie jakiegoś czasu w ciągu dnia na czytanie. Powróćmy do tego i módlmy się, żeby Bóg otwiera nasze oczy i żebyśmy coraz więcej tej chwały Jezusa widzieli. Dobrze jest zadawać sobie na przykład pytanie podczas czytania: co ten fragment, który właśnie przeczytałem, mówi o Jezusie? Nieważne, o czym jest ten fragment, ale co on mówi o Jezusie? Bo może coś mówi. Zazwyczaj tak jest, że coś mówi, że jakieś wnioski o Bogu można wyciągnąć z tego fragmentu. Czy to dotyczące zbawienia, czy to dotyczące Jego charakteru. Tak czytając Biblię możemy dostrzegać więcej chwały Jezusa i bardziej się Nim zachwycać. To jest pierwsze zastosowanie. A drugie zastosowanie to jest odnośnie prawdy, że król jest potężny, sprawiedliwy w swoich rządach i bogaty. Więc, kochani, dobrze jest znać Boże obietnice i być przygotowanym na chwilę próby. Ja zrobiłem sobie w taki sposób, że na różne okazje, na stres, na zmartwienia wypisałem sobie Boże obietnice i mam je zawsze pod ręką. I to jest dobre. Jak przychodzi ciężka sytuacja, to sięgam do nich i przypominam sobie, że mój król jest potężny i że mogę się zwrócić do Niego. To jest dobre, żeby mieć zawsze, albo w głowie, niektórzy uczą się na pamięć, to chyba jeszcze lepsza metoda, żeby poznawać takie obietnice, uczyć się ich na pamięć i przywoływać w trudnych momentach. I wtedy będziemy doświadczać Jego potęgi, sprawiedliwości i bogactwa, kiedy to właśnie będziemy zwracać się do obietnic, modlić się w takich trudnych momentach. Trzecie zastosowanie, kochani, to jest zastosowanie tej prawdy, że Król chce nas dla siebie, jako małżonkę. Więc tutaj nie pozostaje nam nic innego, jak oddać Mu się zupełnie, porzucić wszelki grzech, zrobić takie podsumowanie swojego życia w danym momencie, czy jakiś grzech mnie ogranicza od relacji z Jezusem, czy jestem czysty, czy jestem tą dziewicą czystą, przygotowaną dla Niego. Oddajmy się Mu zupełnie. I wreszcie czwarta rzecz. To pamiętacie, że Król jest błogosławiony na wieki. Król i Jego małżonka dostąpią wiecznego błogosławieństwa, więc nie pozostaje nam nic innego, jak żyć tym, co nas czeka w wieczności. Żyć nadzieją nieba. Wpatrywać się w przyszłość. Nie przywiązywać się zbytnio do tego, co tutaj mamy. Jesteśmy pielgrzymami, to przeminie. Jak para wodna, chwilę jest i potem jej nie ma, tak i to życie zaraz zniknie, a pojawi nam się przed oczami to prawdziwe życie, na które czekamy. I żyjmy nadzieją tego. Czyli, kochani, zawsze Słowo Boże nas przywołuje, żebyśmy coś zrobili w odpowiedzi na prawdę, którą czytamy w Słowie Bożym. Czytamy, że Król jest wspaniały, potężny i nas kocha. Ale też mamy nasze zadanie. I o ile byśmy zostali o własnych siłach, to nie sprostalibyśmy, ale mamy Ducha Świętego, który jest w nas, więc mamy siłę. Bóg nas wspomoże. I nie będziemy idealnie tego wykonywać już, zaraz, ale w miarę jak nasze życie będzie coraz bliżej spotkania z naszym ukochanym Królem, to będziemy coraz bardziej przygotowani na to spotkanie. I warto zacząć już teraz. Warto zacząć, kochani, teraz jak skończy się nabożeństwo, żebyśmy przeczytali sobie w domu ten psalm, przemyśleli jeszcze raz i zmienili może kierunek naszego życia, jeśli trzeba, tak żeby to życie było zgodne z psalmem 45. Tak więc niech Bóg nas wspiera w tym, kochani. Amen.